mówić, że ją znałem, byłoby przesadą. Myślę, że oprócz Wiedźmina i Czarodziejki nikt jej naprawdę nie znał. Gdy po raz pierwszy ją zobaczyłem, wcale nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia, nawet pomimo dość niesamowitych okoliczności, jakie temu towarzyszyły. Znałem takich, którzy twierdzili, że od razu, od pierwszego spotkania czuli powiew śmierci kroczącej za tą dziewczyną. Mnie jednak wydała się zupełnie zwyczajna, a wiedziałem wszak, że zwyczajną nie była. Dlatego usilnie starałem się wypatrzeć, odkryć, poczuć w niej niezwykłość. Ale niczego nie dostrzegłem i niczego nie wyczułem. Niczego, co mogłoby być sygnałem, przeczuciem czy zapowiedzią późniejszych, tragicznych wydarzeń. Tych, których była przyczyną i tych, które sama spowodowała. Jaskier. Pół wieku poezji. Rozdział drugi. Tuż przy rozstaju, w miejscu, gdzie kończył się las, wbito w ziemię 9 słupów. Do szczytu każdego słupa płasko przytwierdzono koło podwozu. Nad kołami kłębiły się wrony i kruki, dziobiąc i szarpiąc trupy przywiązane do obręczy i piast. Wysokość słupów i mnogość ptactwa pozwalała co prawda wyłącznie przypuszczać, czym były nierozpoznawalne resztki spoczywające na kołach, ale były trupami. Nie mogły być niczym innym. Ciri odwróciła głowę i ze wstrętem zmarszczyła nos. Wiatr wiał od strony słupów. Mdlący odór rozkładających się zwłok snuł się nad rozdrożem.
Wspaniała dekoracja.
Yennefer pochyliła się w siodle i splunęła na ziemię, zapominając, że całkiem niedawno za podobne plucie ostro skarciła Ciri.
Malownicza i pachnąca. Ale dlaczego tutaj, na skraju puszczy? Zwykle coś takiego ustawia się tuż za miejskimi murami. Mam rację, dobrzy ludzie?
To wiewiórki, szlachetna pani!
Pośpieszył z wyjaśnieniem jeden z dogonionych na rozstaju wędrownych handlarzy, wstrzymując zaprzężonego do wyładowanej dwukółki srokacza.
Elfy! Tam na tych słupach! Dlatego i słupy w lesie stoją! Innym wiewiórkom na przestrogę.
Czy to znaczy...
Czarodziejka spojrzała na niego.
Że wziętych żywcem z Koyatael przywozi się tutaj...
Elfy, pani, rzadko dają się żywcem brać.
Przerwał handlarz.
A jeśli nawet którego wojacy schwycą, to do miasta go wiozą, bo tam osiadłe nieludzie bytują. Gdy owi kaźni na rynku się przyglądną, to wnet odchodzi ich ochota, by do wiewiórków przystać. Ale gdy w boju jakich elfów ubiją, to trupy na rozstaje się wozi i na słupach wiesza. Nieraz z daleka ich wożą, całkiem zaśmiardłych dowożą.
Pomyśleć...
Warknęła Yennefer.
Że nam zakazano praktyk nekromantycznych z uwagi na szacunek dla majestatu śmierci i doczesnych zwłok, którym należy się cześć, spokój, rytualny i ceremonialny pochówek.
Co mówicie, pani?
Nic. Ruszajmy stąd co rychlej. Ciri, byle dalej od tego miejsca. Fuj, mam wrażenie, że już cała przesiąkłam tym smrodem.
Ja też.
Powiedziała Ciri, kłusem objeżdżając dookoła zaprzęg domokrążcy.
Pojedźmy galopem, dobrze?
Dobrze, Ciri. Galopem, ale nie wariackim, hej! Aha.
Wkrótce ujrzały miasto. Wielkie, otoczone murami, najeżone wieżami o szpiczastych, błyszczących dachach. A za miastem widać było morze, zielono-sine, skrzące się w promieniach porannego słońca, upstrzone tu i ówdzie białymi plamkami żagli. Ciri zatrzymała konia na skraju piaszczystego urwiska. Uniosła się w strzemionach, chciwie wciągnęła nosem wiatr i zapach.
Gors Velen,
powiedziała Yennefer, podjeżdżając i stając bok w bok.
Dojechałyśmy wreszcie. Wróćmy na gościniec.
na gościńcu poszły znowu lekkim galopem, pozostawiając w tyle kilka wolich zaprzęgów i obliczonych wiązkami drewna pieszych. Gdy wyprzedziły wszystkich i zostały same, czarodziejka zwolniła i gestem wstrzymała Ciri.
Podjedź bliżej,
powiedziała.
Jeszcze bliżej. Weź wodze i prowadź mojego konia. Potrzebuję obu rąk.
Do czego?
Weź wodze, prosiłam.
Yennefer wyjęła z jupów srebrne zwierciadełko. Przetarła je, po czym cicho wymówiła zaklęcie. Zwierciadełko wysunęło się z jej dłoni, uniosło i zawisło nad końskim karkiem, dokładnie naprzeciw twarzy czarodziejki. Ciri westchnęła z podziwu, oblizała wargi. Czarodziejka wydobyła z juków grzebień, zdjęła beret i przez następne kilka chwil energicznie czesała włosy. Ciri zachowała milczenie. Wiedziała, że podczas czesania włosów nie wolno było Yennefer przeszkadzać ani jej rozpraszać. Malowniczy i pozornie niedbały nieład jej krętych i bujnych loków powstawał w wyniku długotrwałych starań i wymagał niemało wysiłku. Czarodziejka ponownie sięgnęła do juków, przypięła do uszu brylantowe kolczyki, a na obu nadgarstkach zapięła bransolety. Zdjęła szal i rozpięła bluzkę, odsłaniając szyję i czarną aksamitkę ozdobioną gwiazdą z obsydianu. Nie wytrzymała wreszcie Ciri.
Wiem, czemu to robisz. Chcesz ładnie wyglądać, bo jedziemy do miasta. Zgadłam?
Zgadłaś.
A ja?
Co ty?
Też chcę ładnie wyglądać. Uczeszę się.
Włóż beret,
powiedziała ostro Yennefer, wciąż patrzona w wiszące nad uszami konia zwierciadło.
Na to samo miejsce, gdzie był. I schowaj pod nim włosy.
Ciri fuknęła gniewnie, ale usłuchała natychmiast. Już dawno nauczyła się rozróżniać barwy i odcienie głosu czarodziejki. Wiedziała, kiedy można spróbować dyskusji, a kiedy nie. Yennefer, ułożywszy wreszcie loki na czole, wydobyła z juków mały słoiczek z zielonego szkła.
Ciri,
powiedziała łagodniej.
Podróżujemy skrycie, a podróż jeszcze się nie skończyła. Dlatego masz kryć włosy pod beretem. W każdej bramie miejskiej są tacy, którym płaci się za dokładną i pilną obserwację podróżnych. Rozumiesz?
Nie.
Odparła bezczelnie Ciri, ściągając wodze karego ogiera czarodziejki.
Wypiękniłaś się tak, że tym wypatrywaczom z bramy oczy wyjdą. Ładna mi skrytość.
Miasto, do którego bram zmierzamy,
uśmiechnęła się Yennefer,
to Gors Velen. Ja nie muszę się kamuflować w Gors Velen, a wręcz powiedziałabym przeciwnie. Z tobą jest inna sprawa. Ciebie nikt nie powinien zapamiętać.
Ci, którzy będą gapić się na ciebie, dostrzegą i mnie.
Czarodziejka odkorkowała słoiczek, z którego zapachniało bzem i agrestem. Zanurzywszy w słoiczku palec wskazujący, wtarła sobie pod oczy nieco zawartości.
Wątpię,
powiedziała, wciąż zagadkowo uśmiechnięta.
By ktokolwiek zwrócił na ciebie uwagę.
Przed mostem stał długi rząd jeźdźców i wozów, a na przedbramiu tłoczyli się podróżni oczekujący na kolejkę do kontroli. Ciri żachnęła się i zaburczała, rozzłoszczona perspektywą długiego czekania. Yennefer jednak wyprostowała się w siodle i ruszyła kłusem, patrząc wysoko ponad głowy podróżnych. Ci zaś rozstąpili się prędko, zrobili miejsce, kłaniając się z szacunkiem. Strażnicy w długich kolczugach też od razu dostrzegli czarodziejkę i zrobili jej wolną drogę, nie żałując trzonków dzid, którymi karcili opornych lub zbyt powolnych.
Tędy, tędy, wielmożna pani!
Zawołał jeden ze strażników, gapiąc się na Yennefer i mieniąc na twarzy.
Wiecie, tędy, proszę łaskawie! Nastąpić się, nastąpić się, chamy!
Wezwany pośpiesznie dowódca warty wyłonił się z kordegardy naburmuszony i zły, ale na widok Yennefer pokraśniał, szeroko otworzył oczy i usta, zgiął się w niskim ukłonie.
Uniżenie witam w Gors Velen, jaśnie pani.
Wybełkotał, prostując się i gapiąc.
Na twe rozkazy. Czy w mocy mojej usłużyć czym wielmożnej? Eskortę dać? Przewodnika? Wezwać może kogo?
Nie, nie. nie trzeba.
Yennefer wyprostowała się na kulbacy, spojrzała na niego z góry.
Zabawię w mieście krótko. Jadę na Tanet.
Ma się rozumieć.
Żołdak przestąpił z nogi na nogę, nie odrywając oczu od twarzy czarodziejki. Pozostali strażnicy gapili się również. Ciri dumnie wyprężyła się i zadarła głowę, ale skonstatowała, że na nią nie patrzy nikt. Jak gdyby w ogóle nie istniała.
Ma się rozumieć.
Powtórzył dowódca straży.
Na Tanet, tak. Na zjazd. Pojmuję, ma się rozumieć. Życzę tedy.
Dziękuję.
Czarodziejka popędziła konia w oczywisty sposób nieciekawa, czego chciałby życzyć jej komendant. Ciri podążyła w ślad. Strażnicy kłaniali się przejeżdżającej Yennefer, jej nadal nie zaszczycając choćby spojrzeniem.
Nawet o imię cię nie zapytali.
Mruknęła, doganiając Yennefer i ostrożnie kierując koniem wśród wyjeżdżonych w błocie ulicy kolejn.
A nie o to, skąd jedziemy? Zaczarowałaś ich?
Nie ich. Siebie.
Czarodziejka odwróciła się, a Ciri westchnęła głośno. Oczy Yennefer płonęły fioletowym blaskiem, a twarz promieniała urodą, olśniewającą, wyzywającą, groźną i nienaturalną.
Zielony słoiczek.
Domyśliła się od razu Ciri.
Co to było?
Glamarię. Eliksir, a raczej maść na specjalne okazje. Och, Ciri, czy ty musisz wjeżdżać w każdą kałużę na drodze?
Chcę umyć koniowi pęciny.
Nie padało od miesiąca. To są pomyje i końskie szczyny, nie woda.
Aha. Powiedz mi, dlaczego użyłaś tego eliksiru? Aż tak bardzo ci zależało?
To jest Gors Velen.
Przerwała Yennefer.
Miasto, które swój dobrobyt w znacznej mierze zawdzięcza czarodziejom. Dokładniej czarodziejkom. Sama widziałaś, jak traktuje się tu czarodziejki. A ja nie miałam ochoty przedstawiać się ani udowadniać, kim jestem. Wolałam, by było to oczywiste na pierwszy rzut oka. Za tym czerwonym domem skręcamy w lewo. Stępa, Ciri, wstrzymuj konia, bo potrącisz jakieś dziecko.
A po co myśmy tutaj przyjechały?
Już ci to mówiłam.
Ciri parsknęła, zacisnęła usta, silnie szturchnęła wierzchowca piętą. Klacz zatańczyła, omal nie wpadając na mijający ich zaprzęg. Woźnica wstał z kozła i zamierzał uraczyć ją furmańską wiązanką, ale na widok Yennefer usiadł szybko i zajął się wnikliwą analizą stanu własnych chodaków.
Jeszcze jedno takie bryknięcie.
Wycedziła Yennefer.
A pogniewamy się. Zachowujesz się jak niedorosła koza. Przynosisz mi wstyd.
Chcesz mnie oddać do jakiejś szkoły, tak? Ja nie chcę.
Ciszej. Ludzie się gapią.
Na ciebie się gapią, nie na mnie. Ja nie chcę iść do żadnej szkoły. Obiecywałaś mi, że zawsze będziesz ze mną, a teraz chcesz mnie zostawić. Samą. Ja nie chcę być sama.
Nie będziesz sama. W szkole jest wiele dziewcząt w twoim wieku. Będziesz miała mnóstwo koleżanek.
Nie chcę koleżanek. Chcę być z tobą i z... Myślałam, że...
Yennefer odwróciła się gwałtownie.
Co myślałaś?
Myślałam, że jedziemy do Geralta.
Ciri wyzywająco podrzuciła głową.
Dobrze wiem, o czym rozmyślałaś całą drogę i dlaczego wzdychałaś w nocy.
Dość.
Syknęła czarodziejka, widok jej płonących oczu sprawił, że Ciri wtuliła twarz w końską grzywę.
Nadto się rozzuchwaliłaś. Przypominam ci, że czas, gdy mogłaś mi się opierać, minął bezpowrotnie. Stało się tak z twojej własnej woli. Teraz masz być posłuszna. Zrobisz to, co rozkażę, zrozumiałaś?
Ciri pokiwała głową.
To, co rozkażę, będzie dla ciebie najlepsze. Zawsze. I dlatego będziesz mnie słuchać i wykonywać moje polecenia, jasne? Zatrzymaj konia. Jesteśmy na miejscu.
To jest ta szkoła?
Zaburczała Ciri, podnosząc oczy na okazałą fasadę budynku.
To już...
Ani słowa więcej. Zsiadaj. I zachowuj się jak należy. To nie jest szkoła. Szkoła jest w Aretuzie, nie w Gors Velen. To jest bank.
A do czego nam bank?
Pomyśl. Zsiadaj, mówiłam. Nie w kałuże. Zostaw konia, od tego jest służba. Zdejmij rękawice. Nie wchodzi się do banku w rękawicach do jazdy. Spójrz na mnie, popraw beret. Wyrównaj kołnierzyk. Wyprostuj się. Nie wiesz, co zrobić z rękami? To nic z nimi nie rób.
Ciri westchnęła. Służący, którzy wylegli z wrót budynku i gnąc się w ukłonach usłużyli, byli krasnoludami. Ciri przyjrzała się im ciekawie. Choć tak samo niscy, krępi i brodaci w niczym nie przypominali jej drucha, Jarpena Ziglina, ani jego chłopaków. Służący byli szarzy, jednolicie umundurowani, nijacy i uniżeni, czego o Jarpenie i jego chłopakach żadną miarą powiedzieć nie było można. Weszły do środka. Magiczny eliksir nadal działał. Toteż pojawienie się Yennefer spowodowało natychmiast wielkie poruszenie, bieganinę, ukłony, dalsze uniżone pozdrowienia i deklaracje gotowości do usług, którym kres położyło dopiero pojawienie się niewiarygodnie grubego, dostatnio odzianego i białobrodego krasnoluda.
Szanowna Yennefer!
Zahuczał krasnolud, podzwaniając złotym łańcuchem zwisającym z potężnego karku znacznie poniżej białej brody.
Cóż za niespodzianka i cóż za zaszczyt. Proszę, proszę, do kantoru. A wy nie stać, nie gapić się, do roboty, do liczydeł. Wilfli, do kantoru, natychmiast flaszkę Castel de Neuf, rocznik... No już ty wiesz, który rocznik. Żywo, na jednej nodze. Pozwól je. Yennefer, prawdziwa radość widzieć cię. Wyglądasz jak krew, aż dech zapiera.
Ty też.
Uśmiechnęła się czarodziejka.
Nieźle się trzymasz, Giancardi.
No pewnie. Proszę, proszę do mnie, do kantoru. Aż nie. No panie, przodem. Znasz przecież drogę, Yennefer.
W kantorze było ciemnawo i przyjemnie chłodno. W powietrzu unosił się zapach, który Ciri pamiętała z wieży pisarczyka Jarrego. Zapach inkaustu, pergaminu i kurzu pokrywającego dębowe meble, gobeliny i stare księgi.
Siadajcie, proszę.
Bankier odsunął od stołu ciężki fotel dla Yennefer, obrzucił Ciri ciekawym spojrzeniem.
Daj jej jakąś księgę, Molnar.
Powiedziała niedbale czarodziejka, zauważając spojrzenie.
Ona uwielbia księgi. Siądzie sobie w końcu stołu i nie będzie przeszkadzać, prawda, Ciri?
Ciri nie uznała za celowe potwierdzać.
Księgę...
Zatroskał się krasnolud, podchodząc do komody.
No co my tu mamy? O, księga przychodów i rozchodów. Nie, to nie wiem. Cła i opłaty portowe. No to też nie. Kredyt i rembursz. Nie. O, a to skąd się tu wzięło? No się jedna cholera wie. Ale chyba to będzie w sam raz. Proszę, dzieweczko, proszę.
Księga nosiła tytuł Fizjologus i była bardzo stara i bardzo podarta. Ciri ostrożnie przewróciła okładkę kilka stron. Dzieło zaciekawiło ją natychmiast, bo traktowało o zagadkowych potworach i bestiach i było pełne rycin. Przez następnych kilka chwil starała się dzielić zainteresowanie pomiędzy księgę a rozmowę czarodziejki z krasnoludem.
Masz dla mnie jakieś listy, Molnar?
Nie.
Bankier nalał wina Yennefer i sobie.
Żadne nowe nie nadeszły. Ostatnie sprzed miesiąca przekazałem ustalonym sposobem.
Otrzymałam je, dziękuję. A czy przypadkiem ktoś się tymi listami nie interesował?
Tutaj nie.
Uśmiechnął się Molnar Giancardi.
Ale celujesz do właściwej tarczy, moja droga. Bank Vivaldich poinformował mnie poufnie, że listy próbowano tropić. I chwilia Wengerbergu wygryła też próbę śledzenia operacji na twoim prywatnym koncie. Jeden z pracowników okazał się nielojalny.
Krasnolud urwał, spojrzał na czarodziejkę spod krzaczastych brwi. Ciri nadstawiła uszu. Yennefer milczała, bawiąc się swą obsydianową gwiazdą.
Vivaldi...
Podjął bankier, zniżając głos.
Nie mógł albo nie chciał prowadzić śledztwa w tej sprawie. Nielojalny i podatny na przekupstwo klerk wpadł po pijanemu do fosy i utopił się. Nieszczęśliwy wypadek. Szkoda, za szybko, za pochopnie.
Szkoda mała, a żal krótki.
Wydała wargi czarodziejka.
Ja wiem, kogo interesowały moje listy i konto. Śledztwo u Vivaldich nie przyniosłoby rewelacji.
Skoro tak uważasz...
Giancardi poczochrał brodę.
Jedziesz na Tanet, Yennefer? Na ten powszechny zjazd czarodziejów?
Owszem.
By zdecydować o losach świata.
Ach, nie przesadzajmy.
Chodź, różne plotki krążą.
Rzekł sucho krasnolud.
I różne rzeczy się dzieją.
A jakie? Jeśli to nie tajemnica.
Od ubiegłego roku,
powiedział Giancardi, gładząc brodę,
obserwuje się dziwne ruchy w polityce podatkowej. Ja wiem, ciebie to nie interesuje. Podwojono wymiar połowowego i hiberny podatków ściąganych bezpośrednio przez władze wojskowe. Wszyscy kupcy i przedsiębiorcy muszą dodatkowo płacić do skarbu królewskiego 10 grosz. Całkiem nowy podatek. 1 grosz od każdego nobla obrotu. Krasnoludy, gnomy, elfy i niziołki płacą ponadto zwiększone pogłówne i podymne. Jeżeli prowadzą działalność handlową lub produkcyjną, są nadto obciążeni obowiązkową nieludzką donatywą wynoszącą 10 od 100. W ten sposób ja odprowadzam do skarbu ponad 60% dochodu. Mój bank, wliczając wszystkie filie, daje 4 królestwom 600 grzywien rocznie. Dla twojej wiadomości, to jest prawie 3-krotnie więcej niż możny dziuk czy hrabia płaci kwarty z potężnej królewszczyzny.
Ludzie nie są obciążeni donatywą na wojsko?
A nie, płacą tylko hiberne i pogłówne.
A zatem...
Pokiwała głową czarodziejka.
To krasnoludy i inni nieludzie finansują kampanię przeciwko Skojatael, która toczy się w lasach. Spodziewałam się czegoś takiego. Ale co mają podatki wspólnego ze zjazdem na Tanet?
Po waszych zjazdach...
Mruknął bankier.
Zawsze coś się dzieje. Tym razem mam zresztą nadzieję, że będzie odwrotnie. Liczę na to, że wasz zjazd sprawi, że przestanie się dziać. Bardzo byłbym rad, dla przykładu, gdyby ustały te dziwne skoki cen.
Mów jaśniej.
Krasnolud rozparł się w fotelu i splutył palce na przykrytym brodą brzuchu.
Pracuję w moim fachu ładne parę lat,
powiedział.
A dostatecznie długo, by móc umieć powiązać niektóre ruchy cen z niektórymi faktami. A ostatnio bardzo wzrosły ceny drogich kamieni, bo jest na nie popyt.
Zamienia się gotówkę na klejnoty, by unikać strat z tytułu wahań kursów i parytetów monety.
Też. Kamienie mają nadto jeszcze jedną wielką zaletę. Mieszcząca się w kieszeni kilkuuncjowa sakieweczka brylantów odpowiada wartością jakimś 50 grzywnom. Taka zaś suma w monecie waży 25 funtów i zajmuje spory worek. Z sakieweczką w kieszeni ucieka się znacznie szybciej niż z workiem na ramieniu i ma się obie ręce wolne, co nie jest bez znaczenia. Jedną ręką można trzymać żonę, drugą, gdyby zaszła konieczność, można komuś przypieprzyć.
Ciri parskiła z cicha, ale Yennefer natychmiast uciszyła ją groźnym spojrzeniem.
A zatem...
Uniosła głowę.
Są tacy, którzy już zawczasu przygotowują się do ucieczki. A dokąd ciekawość?
Najwyżej notowana jest daleka północ. Hengfors, Kowir, Powis. Raz, że to faktycznie daleko. Dwa, kraje te są neutralne. I mają z Nilfgaardem dobre stosunki.
Rozumiem.
Złośliwy uśmiech nie zniknął z warg czarodziejki.
A więc brylanty do kieszeni, żonę za rękę i na północ. Nie za wcześnie? Ach, Mniejsza z tym. Co jeszcze drożeje, Molnar?
Łodzie.
Co?
Łodzie.
Powtórzył krasnolud i wyszczerzył zęby.
Wszyscy szkutnicy z wybrzeża produkują łodzie zamówione przez kwatermistrzów armii króla Foltesta. Kwatermistrzowie płacą dobrze i ciągle składają nowe zamówienia. Jeśli masz wolny kapitał, Yennefer, zainwestuj w łodzie. Złoty interes. Produkujesz czółno z trzciny i kory. Wystawiasz fakturę na barkas z pierwszorzędnej sośniny. Górką dzielisz się z kwatermistrzem po połowie.
Nie kpi, Giancardi. Mów, o co chodzi.
Te łodzie,
rzekł od niechcenia bankier, patrząc na powałę,
transportuje się na południe do Sodden i Brugge nad Jarugę. Ale z tego, co wiem, nie używa się ich do połowu ryb na rzece. Ukrywa się je w lasach nad prawym brzegiem. Wojsko podobno godzinami ćwiczy wsiadanie i wysiadanie. Na razie na sucho.
Aha.
Yennefer przygryzła wargę.
Ale dlaczego niektórym tak śpieszno na północ? Jaruga jest na południu.
Istnieje uzasadniona obawa,
mruknął krasnolud, łypiąc na Ciri,
że cesarz Emhyr Var Emrys nie będzie zachwycony wieścią, że wzmiankowane łodzie spuszczono na wodę. Niektórzy uważają, że takie wodowanie gotowe Emhyra rozłościć, a wówczas lepiej być jak najdalej od nilfgaardzkiej granicy. Cholera, byle do żniw. Gdy będzie po żniwach, odetchnę z ulgą. Jeżeli coś ma się wydarzyć, wydarzy się przed żniwami.
Plony będą w spichrzach,
powiedziała wolno Yennefer.
Zgadza się. Konie trudno paść na rżyskach, a twierdze z pełnymi spichrzami długo się oblega. Pogoda sprzyja rolnikom i zbiory zapowiadają się nieźle. Tak, pogoda jest nad wyraz piękna. Słonko grzeje, kanie na próżno wyglądają dżdżu, a Jaruga w Dol Angra jest bardzo płytka. Łatwo ją przebrodzić w obie strony.
Dlaczego Dol Angra?
Mam nadzieję...
Bankier pogładził brodę, świdrując czarodziejkę bystrym spojrzeniem.
Że mogę ci zaufać?
Zawsze mogłeś, Giancardi. I nic się nie zmieniło.
Dol Angra,
powiedział wolno krasnolud,
to Lyria i Edirn, które są w militarnym sojuszu z Temerio. Nie sądzisz chyba, że Foltest, który kupuje łodzie, zamierza z nich skorzystać na własną rękę?
Nie.
Powiedziała wolno czarodziejka.
Nie sądzę. Dziękuję za informację, Molnar. Kto wie, może i masz rację. Może na zjeździe uda nam się jednak wpłynąć na losy świata i zamieszkujących ten świat ludzi.
Nie zapominajcie o krasnoludach,
parsknął Giancardi.
I o ich bankach.
Postaramy się. A jeśli już przy tym jesteśmy...
Słucham cię z uwagą.
Mam wydatki, Molnar. A jeśli podejmę coś z konta u Vivaldich, znowu ktoś gotów utonąć, więc...
Yennefer...
Przerwał krasnolud.
Ty masz u mnie nieograniczony kredyt. Pogrom w Wengerbergu miał miejsce bardzo dawno. Może ty zapomniałaś, ale ja nie zapomnę nigdy. Nikt z rodziny Giancardich nie zapomni. Ile ci potrzeba?
1500 temerskich orenów. Przekazem na filię Cianfanellich w Ellander na rzecz świątyni Melitele.
Załatwione. Miły przekaz. Datki dla świątyń nie są opodatkowane. Co jeszcze?
Ile teraz płaci się rocznie czesnego w szkole w Aretuzie?
Ciri nadstawiła uszu.
1200 nowigradzkich koron,
powiedział Giancardi.
Dla nowej adeptki dochodzi immatrykulacja. Coś koło 200.
Podrożało, cholera.
Wszystko podrożało. Adeptkom niczego się nie żałuje. Żyją w Aretuzie jak królewny. A z nich żyje połowa miasta, krawcy, szewcy, cukiernicy, dostawcy.
Wiem. Wpłaci 2000 na konto szkoły, anonimowo. Z zaznaczeniem, że chodzi o wpisowe i zadatek na czesne... dla jednej adeptki.
Krasnolud odłożył pióro, spojrzał na Ciri, uśmiechnął się ze zrozumieniem. Ciri, udając, że wertuje księgę, słuchała pilnie.
To wszystko, Yennefer?
Jeszcze 300 nowigradzkich koron dla mnie, gotówką. Na zjazd na Tanet będę potrzebowała przynajmniej 3 sukni.
A po co ci gotówka? Dam ci czek bankierski na 500. Ceny importowanych tkanin też cholernie wzrosły. A ty wszakże nie ubierasz się w wełnę ani len. A jeżeli czegoś potrzebujesz dla siebie lub dla przyszłej adeptki szkoły w Aretuzie, moje sklepy i składy stoją otworem.
Dziękuję. Na jaki procent się umówimy?
Procent?
Krasnolud uniósł głowę.
Zapłaciłaś rodzinie Giancardich awansem. Yennefer. W czasie pogromu w Engelbergu. A nie mówmy już o tym.
Nie lubię takich długów, Molnar.
Ja też nie. Ale ja jestem kupcem. Krasnoludem interesu. Ja wiem, co to jest zobowiązanie. Znam jego wartość. Powtarzam, nie mówmy już o tym. Sprawy, o które prosiłaś, możesz uważać za załatwione. Sprawę, o którą nie prosiłaś, również.
Yennefer uniosła brwi.
Pewien bliski ci wiedźmin,
zachichotał Giancardi,
odwiedził ostatnio miasto Dorian. Doniesiono mi, że zadłużył się tam u lichwiarza na 100 koron. Lichwiarz pracuje dla mnie. Umorzę ten dług, Yennefer.
Czarodziejka rzuciła okiem na Ciri, silnie skrzywiła usta.
Molnar,
powiedziała zimno.
Nie pchaj palców między drzwi, w których popsuły się zawiasy. Wątpię, żeby on wciąż uważał mnie za bliską. A jeśli dowie się o umarzaniu długów, znienawidzi mnie z Kretesem. Znasz go przecież, jest obsesyjnie honorowy. Dawno temu był w Dorian?
Jakieś 10 dni. Potem widziano go w Małym Łęgu. Stamtąd, jak mi doniesiono, pojechał do Hirundum, bo miał zlecenie od tamtejszych farmerów. Jak zwykle. Jakiś potwór do zabicia.
A za zabicie jak zwykle zapłacą mu grosze.
Głos Yennefer zmienił się lekko.
Które jak zwykle ledwo wystarczą na koszty leczenia, jeżeli potwór go pokiereszuje. Jak zwykle. Jeżeli rzeczywiście chcesz coś dla mnie zrobić, Molnar, to włącz się w to. Skontaktuj się z farmerami z Hirundum i podnieś nagrodę. Tak by miał za co żyć.
Jak zwykle.
Giancardi.
A jeśli on wreszcie dowie się o tym?
Yennefer utkwiła oczy w Ciri, która przyglądała się i przysłuchiwała, nawet nie próbując udawać zainteresowania fizjologusem.
A od kogo?
Wycedziła.
Miałby się dowiedzieć?
Ciri spuściła wzrok. Krasnolud uśmiechnął się znacząco, pogładził brodę.
Przed udaniem się na Tanet wybierzesz się w stronę Hirundum? Przypadkowo, oczywiście.
Nie.
Czarodziejka odwróciła wzrok.
Nie wybiorę się. Zmieńmy temat, Molnar.
Giancardi znowu pogładził brodę, spojrzał na Ciri. Ciri spuściła głowę, zachrząkała i zawierciła się na krześle.
Słusznie.
Potwierdził.
Czas zmienić temat. Ale twoją podopieczną najwyraźniej nudzi księga i nasza rozmowa. A to, o czym teraz chciałbym z tobą porozmawiać, znudzi ją jeszcze bardziej, jak podejrzewam. Losy świata. Losy krasnoludów tego świata. losy ich banków. Jakiś to nudny temat dla młodych dziewcząt, przyszłych absolwentek aretuzy. Wypuść ją na trochę spod skrzydeł, Yennefer. Niech się przejdzie po mieście.
O, oj tak!
Krzyknęła Ciri. Czarodziejka zachnęła się i już otwierała usta, by zaprotestować, ale nagle zmieniła zamiar. Ciri nie była pewna, ale wydawało się jej, że wpływ na tę decyzję miało nieznaczne mrugnięcie towarzyszące propozycji bankiera.
Niech sobie dziewczyna popatrzy na wspaniałości prastarego grodu Gorsvern.
Dodał Giancardi, uśmiechając się szeroko.
Należy się jej trochę swobody przed aretuzą. A my tu sobie jeszcze pogawędzimy o pewnych sprawach osobistych. I nie proponuję, by dziewczę chodziło samotnie, choć to bezpieczne miasto. Przydam jej towarzysza i opiekuna. Jednego z moich młodszych klerków.
Wybacz, Molnar.
Yennefer nie odpowiedziała na uśmiech.
Ale nie wydaje mi się, by w dzisiejszych czasach, nawet w bezpiecznym mieście, towarzystwo krasnoluda...
Nawet mi przez myśl nie przeszło.
Żachnął się Giancardi.
By to był krasnolud. Klerk, o którym mówię, jest synem szanowanego kupca. Człowieka całą, że się tak wyrażę, gębą. Myślałaś, że zatrudniam tu tylko krasnoludów. Hej, Wilfli, wołaj mi tu Fabia, na jednej nodze.
Ciri?
Czarodziejka podeszła do niej, pochyliła się lekko.
Tylko bez żadnych głupstw, żebym się nie musiała wstydzić. A przed klerkiem język za zębami pojmujesz? Mm-hmm. Przyrzeknij mi, że będziesz uważać na czyny i słowa. Nie kiwaj głową. Przyrzeczenia składa się pełnym głosem.
Przyrzekam, pani Yennefer.
Ach, spoglądaj też czasem na słońce. W południe wrócisz, punktualnie. Mm-hmm. A gdyby... Nie sądzę, by ktoś cię rozpoznał. Ale gdybyś zobaczyła, że ktoś zanadto ci się przygląda...
Czarodziejka sięgnęła do kieszonki... Wydobyła niewielki, poznaczony runami chryzopras, wyszlifowany w kształt klepsydry.
Schowaj do sakiewki. Aha. Nie zgub. W razie potrzeby... Zaklęcie pamiętasz?
Mhm. Mhm.
Tylko dyskretnie. Aktywizacja daje silne echo, a działający amulet wysyła fale. Jeśli w pobliżu byłby ktoś wyczulony na magię, ujawnisz się, zamiast zamaskować. Aha, masz tu jeszcze... Gdybyś chciała coś sobie kupić.
Dziękuję, pani Yennefer.
Ciri włożyła amulet i monety do sakiewki. Ciekawie spojrzała na chłopca wbiegającego do kantoru. Chłopiec był piegowaty. Falujące kasztanowate włosy spadały mu na wysoki kołnierz szarego uniformu klerka.
Fabio Sachs,
przedstawił Giancardi. Chłopiec ukłonił się grzecznie.
Fabio, to jest pani Yennefer? Nasz czcigodny gość i szanowana klientka. A ta panna, jej wychowanica, ma życzenie zwiedzić miasto. Będziesz jej towarzyszył, służył za przewodnika i opiekuna.
Chłopiec ukłonił się jeszcze raz, tym razem wyraźnie w stronę Ciri.
Ciri?
Powiedziała chłodno Yennefer.
Wstań, proszę.
Wstała, zdziwiona lekko, bo znała obyczaj na tyle, by wiedzieć, że tego nie wymagał, i natychmiast zrozumiała. Klerk, co prawda, wyglądał na jej rówieśnika, ale był od niej o głowę niższy.
Molnar,
powiedziała czarodziejka.
Kto ma się tu opiekować kim? Nie mógłbyś oddelegować do tego zadania kogoś o nieco znaczniejszych gabarytach?
Chłopiec poczerwieniał i pytająco spojrzał na pryncypała. Giancardi przyzwalająco kiwnął głową. Klerk ukłonił się po raz kolejny.
Wielmożna pani!
Wypalił płynnie i bez skrępowania.
Może i nie jestem duży, ale można na mnie polegać. Znam dobrze gród, podgrodzie i całą okolicę. Będę opiekował się tą panną, jak umiem najlepiej. A gdy ja, Fabio Sachs młodszy, syn Fabia Sachsa, robię coś tak, jak umiem najlepiej, to... to nie jeden większy mi nie dorówna.
Yennefer patrzyła na niego przez chwilę, potem odwróciła się w stronę bankiera.
Gratuluję, Molnar,
powiedziała.
Umiesz dobierać pracowników. Będziesz miał w przyszłości pociechę z twojego młodszego klerka. Zaiste, kruszec dobrej próby dźwięczy, gdy weń uderzyć. Ciri, z pełnym zaufaniem powierzam cię pieczy Fabia, syna Fabia, albowiem jest to mężczyzna poważny i godny zaufania.
Chłopiec zaczerwienił się aż pod cebulki kasztanowatych włosów. Ciri czuła, że też się rumieni.
Fabio!
Krasnolud otworzył szkatułkę, pogrzebał w brzęczącej zawartości.
Masz tu pół nobla i trzy... i dwa piątaki. Na wypadek, gdyby panna miała jakieś życzenia. Gdyby nie miała, odniesiesz z powrotem. Na! Możecie iść.
W południe, Ciri.
Przypomniała Yennefer.
Ani chwili później.
Pamiętam, pamiętam.
Nazywam się Fabio.
Powiedział chłopiec, gdy tylko zbiegli po schodach i wyszli na ruchliwą ulicę.
A ciebie zwą Ciri, tak?
Tak.
Co chcesz zwiedzić w Gorzwellen, Ciri? Ulicę główną, zaułek złotników, port morski? A może rynek i jarmark?
Wszystko.
Zatroskał się chłopiec.
Mamy czas tylko do południa. Najlepiej będzie, jeśli pójdziemy na rynek. Dziś jest dzień targowy, można tam będzie zobaczyć mnóstwo ciekawych rzeczy. A wcześniej wejdziemy na mur, z którego jest widok na całą zatokę i na słynną wyspę Tanet. Co ty na to?
Chodźmy.
Ulicą z hurkotem toczyły się wozy. Człapały konie i woły, bednarze turlali beczki. Wszędzie panował hałas i pośpiech. Ciri była z lekka oszołomiona ruchem i rozgardiaszem. Niezręcznie zstąpiła z drewnianego chodnika i po kostki wpadła w błoto i gnój. Fabio chciał ująć ją pod ramię, ale wyrwała się.
No, umiem sama chodzić.
No tak. Chodźmy zatem. Tu, gdzie jesteśmy, to jest główna ulica miasta. Nazywa się Cardo i łączy obie bramy, główną i morską. Tędy, idzie się do ratusza. Widzisz tę wieżę ze złotym kurkiem? To właśnie ratusz. A tam, gdzie wisi ten kolorowy szyld, to jest oberża pod rozpiętym gorsetem. Ale tam... tam nie pójdziemy. Pójdziemy, tędy. Skrócimy sobie drogę przez targ rybny, który jest na ulicy Okrężnej.
Skręcili w zaułek i wyszli wprost na placyk, wciśnięty między ściany domów. Placyk zapełniony był straganami, beczkami i kadziami, z których biła silna woń ryb. Trwał ożywiony i hałaśliwy handel. Przekupnie i kupujący starali się przekrzyczeć krążące w górze mewy. Pod murem siedziały koty, udając, że ryby nie interesują ich w najmniejszym stopniu.
Twoja pani...
powiedział nagle Fabio, lawirując wśród straganów.
Jest bardzo surowa.
Wiem.
Nie jest twoją bliską krewną, prawda? Od razu to poznać.
Tak? A po czym?
Jest bardzo piękna.
Powiedział Fabio z okrutną, rozbrajająco swobodną szczerością młodego człowieka. Ciri odwróciła się jak sprężyna, ale nim zdołała uraczyć Fabia jakąś kąśliwą uwagą dotyczącą jego piegów i wzrostu, chłopiec już ciągnął ją między wózki, beczki i stragany, objaśniając jednocześnie, że górująca nad placykiem baszta nosi nazwę złodziejskiej, że kamienie użyte do jej budowy pochodzą z dna morskiego i że rosnące pod nią drzewa zowią się platanami.
Jesteś strasznie małomówna, Ciri,
stwierdził nagle.
Ja?
Udała zdziwienie.
Nic podobnego. Po prostu słucham pilnie tego, co mówisz. Opowiadasz bardzo ciekawie, wiesz? Właśnie chciałam cię zapytać...
Słucham, pytaj.
Czy daleko stąd do... miasta Aretuza?
Ależ całkiem niedaleko. Bo Aretuza to wcale nie miasto. Wejdźmy na mur, pokażę ci. O, tam są schody.
Mur był wysoki, a schody strome. Fabio spocił się i zdyszał i nic dziwnego, bo cały czas gadał. Ciri dowiedziała się, że mur okalający gród Gorzwellen to konstrukcja niedawna, o wiele młodsza od samego miasta, zbudowanego jeszcze przez elfy, że ma 35 stóp wysokości i że jest to tak zwany mur kazamatowy, zrobiony z ciosanego kamienia i niewypalanej cegły, bo taki materiał jest odporniejszy na uderzenia taranów. Na szczycie przywitał ich i owiał orzeźwiający morski wiatr. Ciri z radością odetchnęła nim po gęstym i nieruchomym zaduchu miasta. Oparła łokcie o krawędź muru, patrząc z wysoka na port. Kolorowy od żagli.
Co to jest, Fabio? Ta góra?
Wyspa Tanet.
Wyspa wydawała się bardzo bliska i nie przypominała wyspy. Wyglądała jak wbity w morskie dno gigantyczny kamienny słup. Wielki ziggurat, obwiedziony wijącą się spiralnie drogą, zygzakami schodów i tarasami. Tarasy zieleniły się od gajów i ogrodów, a z zieleni, przylepione do skał jak jaskółcze gniazda, sterczały białe strzeliste wieże i ozdobne kopuły zwieńczające kompleksy otoczonych krużgankami budynków. Budynki te wcale nie sprawiały wrażenia wybudowanych. Wydawało się, że wykuto je w stokach tej morskiej góry.
To wszystko zbudowały elfy,
wyjaśnił Fabio.
Mówi się, że za pomocą elfiej magii. Od niepamiętnych czasów Tanet należy jednak do czarodziejów. Blisko czubka, tam, gdzie te lśniące kopuły, znajduje się pałac Garstang. Tam za parę dni rozpocznie się wielki zjazd magików. A tam, spójrz, na samiutkim wierzchołku ta wysoka, samotna wieża z blankami to jest Tor Lara, wieża Mewy.
A czy tam można dostać się lądem? To przecież bliziutko.
Można. Jest most łączący brzeg zatoki z wyspą. Nie widzimy go, bo zasłaniają drzewa. Widzisz te czerwone dachy u podnóża góry?
Aha.
To pałac Loxia. Tam prowadzi most. Tylko przez Loxię można dojść do drogi prowadzącej na górne tarasy.
A tam, gdzie te śliczne krużganki i mostki i ogrody, i jak to się trzyma skały, że nie spadnie? Co to za pałac?
To właśnie Aretuza, o którą pytałaś. Tam znajduje się słynna szkoła dla młodych czarodziejek.
Ciri oblizała wargi.
Więc to tam... Fabio!
Słucham.
Widujesz czasami młode czarodziejki, które uczą się w tej szkole, w tej Aretuzie?
Chłopiec spojrzał na nią wyraźnie zdumiony.
Ależ nigdy. Nikt ich nie widuje. Im nie wolno opuszczać wyspy i wychodzić do miasta. A na teren szkoły nikt nie ma wstępu. Nawet burgrabia i bajlif... Jeśli mają sprawę do czarodziejek, mogą iść tylko do Loxii, na najniższy poziom.
Tak myślałam.
Ciri pokiwała głową, zapatrzona w połyskujące dachy Aretuzy.
To nie szkoła, lecz więzienie. Na wyspie, na skale, nad przepaścią. Więzienie i koniec.
Trochę tak,
przyznał Fabio po chwili namysłu.
Stamtąd raczej trudno wyjść. Ale nie, to nie jest tak jak w więzieniu. Adeptki to przecież młode dziewczyny. Trzeba ich strzec.
Przed czym?
No...
Zająknął się chłopiec.
Przecież wiesz.
Nie wiem.
Ja myślę... Och, Ciri, przecież nikt ich nie zamyka w szkole przemocą. One same chcą.
No pewnie.
Ciri uśmiechnęła się szelmowsko.
Chcą, to siedzą w tym więzieniu. Gdyby nie chciały, to by się nie dały tam zamknąć. To żadna sztuka. Wystarczy w porę dać nogę, zanim jeszcze się tam znajdzie, bo później to już może być trudno.
Jak to? Uciekać? A dokąd one miałyby...
One...
Przerwała.
Pewnie nie miały dokąd, biedaczki. Fabio, gdzie jest miasto Hirundum?
Chłopiec spojrzał na nią zaskoczony.
Hirundum to nie miasto,
powiedział.
To wielka farma. Są tam sady i ogrody dostarczające warzyw i owoców dla wszystkich miast w okolicy. Są tam też stawy, w których hoduje się karpie i inne ryby.
A jak daleko stąd do tego Hirundum? Którędy? Pokaż mi.
A dlaczego chcesz to wiedzieć?
No, pokaż mi, prosiłam.
Widzisz tę drogę prowadzącą na zachód?
Mhm.
Tam, gdzie te wozy?
Mhm.
Tamtędy właśnie jedzie się do Hirundum. To jakieś 15 mil, cały czas z lasami.
15 mil.
Powtórzyła Ciri.
Niedaleko, gdy się ma dobrego konia. Dziękuję ci, Fabio.
A za co mi dziękujesz?
Nieważne, teraz zaprowadź mnie na rynek. Obiecałeś.
Chodźmy.